Jak nie pracujesz, tylko kminisz, to szkodzi na mózg. W 1899 roku Brytyjczycy zakładali obozy koncentracyjne w RPA. Czyli hola hola, to my jesteśmy tu wszystkie kochające się wspaniałe kumbaya radosne kraje? Czy może jednak polski certyfikat jest gówno wart w Niemczech? Wyobraź to sobie, Rosjanie wpadają do Polski czołgami, a polscy wojskowi mówią: ale to jest przykre, bo tam ludzie giną na granicy, nie rozmawiajmy. Czołg, dron i karabin. Tym się przekonuje nieprzyjaciół do nieprzychodzenia tutaj. Być może to jest początek końca. Super państwo Europa, ale jaja jak berety. Takich głupot nie słyszałem od dawna i o tym wam dzisiaj opowiem. Ja nazywam się Maciek Wieczorek, to jest Biznes 2.0. Program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć, a dziś będziemy zastanawiać się, jak nie żyć gorzej, ponieważ chłopaki i dziewczyny i 67 innych płci z Unii Europejskiej, z Parlamentu wymyślili nam kolejny genialny pomysł, który z uporem maniaka chcą na szybko wprowadzić, ale to nie będzie takie proste. I dzisiaj opowiemy, cóż to za paranoiczny pomysł i dlaczego moim zdaniem nie będzie to takie proste. Mało tego, liczę po cichu, że nagrywając ten odcinek jeszcze bardziej utrudnię wdrożenie tego procesu, ponieważ jest dużo ludzi, którzy się odzywają, którzy mówią, że ten pomysł jest po prostu tak debilny, że szok. Od czasu pandemii nie słyszałem takich bzdur, także o tym będzie dzisiaj mowa. Ale najpierw jestem wam winny suchar, więc jedziemy. Jak się nazywa piesek, który dużo oszczędza? Chihuahua. No to dobra, jedziemy. Zanim dojdziemy do tego, o co chodzi z tym całym super państwem Europa, który wymyślił sobie ostatnio Parlament Europejski, stwierdzając, że to już jest ten moment, żeby Unia Europejska się w sumie tak scaliła, no tak nie do końca, bo wiadomo, nie powiemy, że tych krajów nie ma, no ale tak w zasadzie to, żeby tak było, żeby miała wspólną edukację, wspólną służbę zdrowia, wspólną armię nawet. Mało tego, widziałem już jakiś projekt, chociaż to ma szanse bardzo nikłe, jakiegoś tam obywatelstwa unijnego, że będzie sobie można wybrać, że jesteś obywatelem UE zamiast tam Polakiem i tak dalej. No nie sądzę, że w większości tych krajów to przejdzie. Niemiec będzie wolał być Niemcem, bo on wie, po co powstała Unia Europejska, żeby łoić pozostałych. Polak jest dumnym Polakiem i nie będzie chciał być jakimś UE. Mnie osobiście już wystarczająco wkurza, że mamy takie brzydkie rejestracje z tymi gwiazdkami, których w dodatku jest tam za mało, ponieważ powstały to logo, czy logotyp, zwał jak zwał, czy flaga, kiedy tych państw było mniej i chyba nawet wtedy, kiedy jeszcze Polski tam nie było, co oznacza, że mamy na rejestracjach obok napisu PL flagę z gwiazdkami nie naszych państw. Co za jaja w ogóle. Oczywiście to jest detal, to nie robimy większych problemów, chociaż jest to słabe, ale większy problem to tutaj wymyślili w Parlamencie Europejskim, mając wizję super państwa. I no nie można się nie śmiać. Nie można się nie śmiać, ponieważ to jest naprawdę taka odklejka. Tym chłopcom i dziewczętom już peron dawno odjechał. I widać, że oni żyją w innym świecie, tak? Oni po prostu siedzą i tam kminią. Jak nie pracujesz, tylko kminisz, to szkodzi na mózg. To zauważyłem sam po sobie, tak? Jak jest za dużo czasu, że się kmini, zamiast się wziąć za robotę, to w którymś momencie zaczyna się wymyślać takie głupoty, że w zasadzie źle się to kończy. I oni niestety mają tę klęskę urodzaju wolnego czasu. Oni przeczytali może 6 razy moją książkę 48-godzinna doba i w związku z tym zrobili sobie dobę 6 razy 48 godzin. Tylko że ja w tej książce piszę, jak wykonać więcej pracy, a oni do pracy niechętni, więc raczej ten czas wykorzystują na myślenie. Na myślenie, jak nam wszystkim zrobić dobrze. A jak to wiadomo, lewackie pomysły robienia dobrze zawsze są wdrażane siłą, przemocą, no bo ponieważ tak to musi działać w tym systemie, że ludzie nie mogą sobie sami siebie zatroszczyć o swój dobrobyt, tylko trzeba im ten dobrobyt wmusić. A jak komuś nie pasuje nasza wersja dobrobytu, to my wam tutaj zaraz pokażemy, jak to się robi. I obojętnie, czy to się nazwie raz nazizm, raz faszyzm, raz komunizm, a raz tam Unia Europejska, może to przesadzam, ale jakieś nowe koncepcje na jej wzmocnienie, czyli super państwo Europa, bo to nie jest moje hasło, tak? To oni rzucili takimi patentami, no to coś delikatnie jest nie tak. Także będzie śmiesznie, ponieważ jest wielki szum oczywiście wokół tego tematu. I uważam, że trzeba go nagłaśniać, ponieważ generalnie to ja się nie zajmuję newsami, tak? Na co dzień, zarówno tutaj w tym programie, jak i prywatnie również. No ale ten temat uważam, że trzeba nagłośnić, ponieważ im więcej... Bo politycy, może zacznijmy od polityków. Politycy to są ludzie, którzy nie mają swojego zdania w ogóle, tak? Przynajmniej w 99%. Oni mają zdanie, które jest kopią tego, co wychodzi w badaniach społecznych. Czyli płacą ośrodkom, te ośrodki robią ankiety, no i w oparciu o to oni mają nagle poglądy. Natomiast pierwotnie to oni żadnych poglądów nie mają, poza tym, że lepiej zarabiać miliony nic nie robiąc, niż zarabiać miliony pracując ciężko, robiąc biznes na przykład. Więc to jest ich jedyny prawdziwy pogląd, a te wszystkie inne to są przyklejki. No w związku z tym, jeżeli społeczeństwo będzie klarowne, jednomyślne w tym temacie, na zasadzie nie chcemy tego badziewnego pomysłu, no to politycy też będą mieć taki pogląd. Tak, a jeżeli będziemy mieć wątpliwości, zastanawiać się, szukać na siłę zalet i tak dalej, że integracja, że to, to politycy się zaczną dzielić, tak? Wyjdzie im w tych badaniach, że jest część ludzi taka, więc jedni politycy sobie wezmą tą część i będą mówić precz tym pomysłem, inni wezmą za i będą mówić o spoko, to jest dobre, tylko trzeba wynegocjować i tak dalej, no i skończymy w czarnej D. Jak jednak chcemy, żeby było miło, to po pierwsze wejdź na instytutlingwistyki.pl i ucz się języków. Mamy 10 języków, zapraszam Was gorąco. Każdy, kto chce poznać języki w nowym nadchodzącym roku, to jest tam mile widziany. Zapraszamy, masz 2 razy w tygodniu kontakt z native speakerem, z obcokrajowcem. Setki podcastów, setki materiałów wideo, gwarancje satysfakcji i efektu, aplikacje 2, tak naprawdę jedną do obsługi platformy Instytutu, drugą aplikację Lingomouse do samodzielnej nauki w każdej chwili. Mnóstwo fajnych rzeczy. Zapraszam Cię tam gorąco i zapraszam Cię również na ekspertia.com.pl po nasze książki, takie jak na przykład Mrówka Gotówka. To jest nasza najnowsza pozycja. W okresie świątecznym wszystkie książki wysyłamy już zapakowane na prezent, więc myślę, że jest to dobry patent. A propos dobrych patentów, sekretyspółek.pl to jest nasza platforma dla wszystkich, którzy chcą płacić tylko 9% dochodówki i nie płacić legalnie oczywiście ZUS-u. To jest jeden z tych pomysłów, które akurat są wdrożone typowo w Polsce, a za granicą nie. I oczywiście Unia będzie mogła je ukrócić, jeżeli ten projekt dzisiaj poruszany przejdzie. W związku z czym tym bardziej cieszmy się, że mamy w Polsce takie możliwości jak prowadzenie spółki, płacenie niskich podatków. Więc idziemy do rzeczy. Początki Unii Europejskiej, nie będziemy wchodzić w nie wiadomo jakie szczegóły, tylko w kontekst. Po co powstała Unia Europejska? Oficjalnie, żeby był pokój, żebyśmy się wszyscy kochali, trzymali się za rączki i śpiewali radosne kumbaja. I ten jeden z oficjalnych celów, w zasadzie to wydaje się, że został jakby udowodniony w praktyce. No bo faktycznie tak jest. Tak? Widzisz. I przejdziesz ulicą Monachium i widzisz, jak ci biali ludzie z tymi nie do końca białymi trzymają się za rączki i wyrażają sobie miłość. Nie, no dobra, teraz żartuję, ale jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo wojenne, no to wydaje się, że w przypadku Unii zadziałało, tak? Przynajmniej póki co nie wygląda na to, żeby jakiś kraj unijny zmagał się z wrogiem zewnętrznym i tak dalej, więc wydaje się, że ten cel, mimo że on miał być tylko sztandarem, takim dla picu, dla ludzi, dla ciemnej masy, to wydaje się, że przypadkiem on wyszedł też przy okazji, tak? Ponieważ oczywiście prawdziwy powód jest taki, że Unia Europejska powstała jako wynik klęski kolonializmu, tak? Skończył się nagle kolonializm. Ci wszyscy Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy mieli te swoje kolonie. Nie wiem, czy wiesz, ale w 1899 roku Brytyjczycy zakładali obozy koncentracyjne w RPA. Tak, takie same jak później w Auschwitz. My znamy Niemców jako tutaj pomysłodawców obozów takich, gdzie są piece i te wszystkie ohydne rzeczy. A tu się okazuje, że 40 lat wcześniej Brytyjczycy z powodzeniem realizowali podobne historie. Jak zobaczysz zdjęcia i obrazki, to mamy dokładnie to samo. Dzieci z żebrami na wierzchu i tak dalej. Te wszystkie katastroficzne, fatalne rzeczy. No, europejskie wynalazki, można powiedzieć. W każdym razie, kolonializm w końcu przestał działać, no podbili ileś tych państw, no ale te państwa to tam, wiesz, to chciało niepodległość, Brazylia nagle nie chciała być Portugalią, Peru nagle nie chciało być Hiszpanią czy Meksyk i tak dalej, zrobiło się nieswojo, tak, coraz mniej cytryn do wyciskania, więc trzeba było coś wymyślić. No i co wymyślono? Zwłaszcza, że to było po II wojnie, no to też wymyślanie rozwiązań siłowych nie bardzo było na miejscu, no bo jakby Niemcy powiedziały, dobra, wróćmy do kolonializmu, budujemy wojsko, no to nie do końca Amerykanie na przykład by się na to chcieli zgodzić, no bo Niemcy jak mają wojsko, to im głupie pomysły wpadają do głowy, także stwierdzili, że może nie. No więc chłopaki i dziewczęta z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii stwierdzili, że trzeba to jakoś inaczej. Oczywiście tam była Hiszpania, też i Włochy, kraje kolonialne. Stwierdzili, że można by tak w takim razie podbić swoich, tak? Jak nie da się płynąć tam za morze i podbijać, no to podbijmy swoich, no ale też znowu nikt się teraz nie zgodzi, żebyśmy podbijali ich siłą, więc to trzeba zrobić jakoś tak inaczej. Po chińsku można powiedzieć, gospodarczo, przekupstwem, sprytem i tak dalej, i tak dalej. No i tak powstała Unia Europejska po to. Oczywiście znowu, zawsze do każdej wielkiej idei takiej czysto ludzkiej, czyli pobić, mieć więcej, zawłaszczyć dla siebie, zawsze do tego trzeba dokleić jakieś ideologie. Tak, tak jak Amerykanie zawsze mówią, że oni to jest walka dobra ze złem, tak, że oni atakują niewinnych Wietnamczyków i mordują im rodziny, to jest walka dobra ze złem, tak, albo że w zamian za to, że ktoś im zabił samolotem 3000 osób, no to oni zabiją teraz 10 milionów ludzi w 6 różnych krajach. To jest walka dobra ze złem. Więc zawsze to musi być, ponieważ masa ma to do siebie, że jest ciemną masą. Tak, że ona nie myśli, że ona ma mózg dość ograniczony, ona ogranicza się do oglądania wiadomości i oglądania seriali i tak dalej, a nie do jakichś głębszych rozważań. Więc ma się, łatwo się dość wciska różne rzeczy, co widać po wyniku każdych wyborów w każdym kraju. W związku z czym tak to po prostu działa od zawsze, politycy już to mają rozpracowane również od bardzo dawna, więc wiedzą, że do każdej idei pod tytułem my chcemy więcej dla siebie trzeba dodać jakieś dzielne hasło, do którego z kolei ludzie mogliby się przykleić i tym samym nas wspierać. Więc żeby Unia Europejska zadziałała, no to trzeba było do tego przykleić te pokoje, wspólnota europejska, no wiadomo, to wszystko. Ale oczywiście były też plusy, żeby nie było, no bo przekupstwo ma to do siebie, że przekupiony też coś zyskuje, tak? Skoro daje w jakimś sensie coś, czyli jakąś na przykład w tym wypadku, może jakąś suwerenność, może coś tam, może polską flagę na rejestracji, no to oczywiście dostaje też coś w zamian, bo na tym polega dobre przekupstwo. Czyli co dostaliśmy w zamian, czy inne kraje europejskie? No dostaliśmy strefę Schengen. To, że możemy przejechać dzisiaj nawet do Chorwacji już nie stojąc na granicy, to jest wielki plus. Albo że tylu Polaków mogło, kiedy w Polsce było nie najlepiej, wyjechać i znaleźć swoją drogę gdzieś indziej, w innych krajach. I było to dużo łatwiejsze niż dzisiaj zacząć w Anglii na przykład, która już w Unii nie jest, tak? Więc to są faktyczne plusy. To nie można mówić, że ich nie ma. Albo to całe przekupstwo w sensie, że ładowali nam na remont dróg i tak dalej, na różne inne rzeczy. Polska jeszcze nie miała tych pieniędzy tyle, więc my dziś mamy dobre drogi, Niemcy mają gorsze drogi niż my. Wystarczy przejechać granicę, żeby zobaczyć, że u nich jest wieczny remont, bo te drogi już są stare, więc wymagają remontu, a u nas ciągle są nowe, jeżeli nie powstały w dziwny sposób, typu A1 na Czechy, która nie wiadomo czemu po paru latach się w zasadzie dobrze nie została otworzona, a już trzeba było ją remontować. No ale dobra, zostawmy to. Faktem jest, że od kiedy jesteśmy w Unii, to jest bardziej tak kolorowo. Oczywiście, my nigdy nie znamy alternatyw, tak? Bo się nie wydarzyły, tak? Jest jeden scenariusz, który się wydarzył, czyli weszliśmy do tej Unii i od tego czasu Polska ma coraz lepiej, a tak naprawdę od 89, kiedy wszedł kapitalizm. Więc kapitalizm, mamy tutaj dowód 100%, że zadziałał. Czy Unia zadziałała? Wygląda na to, że tak. Ktoś mógłby powiedzieć, no jakbyśmy nie weszli do Unii, to też byśmy się wzbogacili, no bo było to widać wcześniej już ten trend. Może. Ja nie wiem. No nie mam pojęcia, ponieważ no właśnie, wymyślanie alternatywnych scenariuszy, co by było gdyby, jest ciężkie, no bo przez to, że one się nie wydarzyły, tak? Więc nie wiemy. No możemy sobie dyskutować i tak dalej, ale nie wiemy i już się w zasadzie nie dowiemy. Natomiast to, co wiemy, to, że ta Unia na pewno jakieś plusy miała. Trochę kasy nam dała, na różnych oczywiście zasadach, no bo na tym polega przekupstwo, że dajesz pieniądze nie za darmo, tylko coś chcesz w zamian. Natomiast okazuje się, że z czasem tendencja się zmienia i coraz mniej dają, a coraz więcej chcą. Czyli zasady zdrowego przekupstwa zaczynają się wypaczać, tak? Nagle jest, zróbcie to dla nas, zróbcie to, a zróbcie se praworządność, a zróbcie se tamto i tak dalej. Ja rozumiem, że Polska ma swoje różne tam problemy i politycy w Polsce na pewno do najsprytniejszych, najmądrzejszych ludzi świata nie należą i najbardziej zainteresowanych dobrobytem ludzi, ale czy na pewno chłopak czy dziewczyna z Brukseli powinni te sprawy nam załatwiać, to już mam poważne wątpliwości. No bo hola, chodziło przecież o wolny przepływ ludzi. Mało tego, okazuje się z czasem, że coraz bardziej ta Unia nie dość, że się zmienia i coraz więcej chce, to jeszcze coraz bardziej wypacza te poprzednie swoje oferty z tego przekupstwa, tak? Czyli zawłaszczyli sobie tę suwerenność po części tych państw, tak? I tak dalej, coraz więcej praw unijnych, które mają pierwszeństwo przed państwami narodowymi i tak dalej, i tak dalej. A nie dość, że dają coraz mniej, to jeszcze zabierają to, co mieli dawać zawsze, tak? Czyli swobodny przepływ ludzi. Pytanie, czy on jest? Przypominam, pandemia. Pierwsze dni pandemii i zaraz na granicy nie można było przejechać, a jak przez przypadek ci się udało, bo miałeś dobre wytłumaczenie, to jak wróciłeś to na 14 dni do aresztu domowego? No to hola hola, to swobodny przepływ, czy swobodny przepływ minus nasze widzimisię. Czyli jak my uznamy, że okoliczności są wyjątkowo istotne i to jest oczywiście ich opinia, no bo ja się na przykład z nią nie zgadzam, że przez pandemię trzeba było zamykać granice. Uważam, że to debilny pomysł i niczego totalnie nie zmienił, nie uratował ani jednego życia. Co do tego to naprawdę bazowa logika wystarczy, bo to jest tak, że oni mówią, oni siedzą w jakichś laboratoriach i tam jakiś typo robi badanie, że on tam pryska jakimś COVID-em na przykład na maskę i sprawdza, i pryska na ścianę bez maski i sprawdza. I mówi, mam dowód, że maska pohamowała trochę tych COVID-ów. I widzisz, i takie debilne podejście do życia, no ten człowiek widać, że no nie, on w życiu by realnym niczego nie osiągnął, bo on nie myśli w kontekście. Świat jest kontekstem, tak? W kontekście, czyli pytanie, ilu ludzi będzie zakładać tą maskę? Co jakiś czas będą ją ściągać? Co jakiś czas będą ją poprawiać albo drapać się po nosie? I czy jak spotkają się ze znajomymi, to będą ją trzymać w domu, czy nie? No bo jak nie, to całe to jego badanie laboratoryjne jest o kant de rozstrzeźć, tak? Co mi to daje, co mu tam wyszło w tym laboratorium, jeżeli to nie jest do realiów praktycznych? I tyle. Więc wymyślać się można, ale właśnie wtedy się okazało, że Schengen nie taki schengenowy jest jednak, tak? Niby swobodny przepływ, no ale w zasadzie jak jesteś Polakiem, jedziesz do Niemiec, nie masz tam rodziny albo mieszkania, no to się pałuj i jesteś niewarty. Więc już Schengen widać działa tak, jak działa, tak? Teraz znowu niby wróciło, no ale pytanie do kiedy i jak? I czemu tak jest, że jak przekraczam granicę Austrii, to zazwyczaj jest tam zwolnienie do 20 i oni się patrzą kto jedzie. A czasem ostatnio na granicy, zresztą przecież chorwacko, tam słoweńskiej też zatrzymywali, patrzyli. Oczywiście miło było usłyszeć, Poliak, no to jedź. I on mi tak powiedział, więc ewidentnie była to obława na kogoś, kto Polakiem nie jest i na Polaka nie wygląda. Nie będę nic insynuować, bo wiesz, polityczna poprawność, nic nie można mówić. W każdym razie, no nie jest to idealne. Mało tego, ktoś jest sobie hydraulikiem w Polsce, ma certyfikaty, że zdał wszystkie kursy, tak? Starał się, pracował, zrobił to. I co, jedzie do Niemiec? Ja się pytam, czy on może pracować jako hydraulik, czy nie? Oczywiście, że nie. Musi tam zwalidować certyfikat, czyli hola hola, to my jesteśmy tu wszystkie kochające się wspaniałe kumbaya radosne kraje? Równe? Czy może jednak polski certyfikat jest gównowart w Niemczech? A jeśli tak, to dlaczego? Obiecaliście inaczej. I do dziś nierozwiązane. Były kiedyś pomysły, europejski certyfikat na hydraulika, na tego, na tamtego, no ale nie weszło. No, nie weszło, więc widać, że trochę lipa z tym. Więc oczywiście są Erasmusy, tak? To są jakieś sukcesy, można powiedzieć. Studenci jeżdżą, poznają kultury, robią dzieci zagraniczne i tak dalej. Więc coś tam działa, natomiast te problemy unijne widać coraz bardziej. Pomysł, by uzależnić Rosję od Europy, w jakimś sensie też zadziałał. No ale w dwie strony okazało się niedawno, w zeszłym roku, że to działa w dwie strony, tak? Czyli jak Rosja nie wykazuje woli współpracy, no to Europa też ma problem i nagle wszyscy za paliwo muszą płacić drożej i tak dalej, więc te pomysły na początku świetnie działały, ale świat się zmienia. Natomiast i tu się zaczynają problemy Unii Europejskiej, czyli to, że jak na przykład Stany zazwyczaj, a Chiny to tym bardziej, to prawie zawsze, na problemy reagują odpowiedzią bardzo dobrą, tak? Stany są mega sprytne, a Chiny w ostatnich latach wydają się jeszcze sprytniejsze. Tak, Unia Europejska wydaje się w ogóle nie widzieć problemów, tak? Czyli wyobraź sobie, jak ja prowadzę firmę i dajmy na to, jest kurs w Instytucie Lingwistyki i zgłosiłby się do nas klient, że mu apka nie działa. Czyli jest problem, apka nie działa, a my jako firma byśmy ciągle źle diagnozowali rozwiązanie, tak? Czyli nie wiedzielibyśmy, na przykład by się okazało, że programiści są źli. Że to z nimi jest problem. Czyli nie z apką tak naprawdę, bo to jest tylko efekt, tylko z programistami. I tak było w sumie na początku apki Lingomouse, jak ją wypuszczaliśmy rok temu. Programiści, którzy za to odpowiadali, byli słabi. Ja nie miałem jak tego sprawdzić, bo nie miałem kompetencji, tylko widziałem efekt. No i pracowaliśmy, poprawialiśmy, dostawaliśmy feedbacki i dopiero jak zdiagnozowaliśmy, to było dość szybko, no ale jednak, dopiero jak zdiagnozowaliśmy prawdziwy problem, to wywaliliśmy wszystkich programistów, przyjęliśmy innych i apka błyskawicznie zaczęła działać i dzisiaj jest świetna i ludzie bardzo chwalą. Natomiast przez to, że w Brukseli siedzą ludzie odklejkowi, tak odklejeni totalnie, oni tam już jest trzecie, czwarte pokolenie tych dzieci, urzędników i ich dzieci i tak dalej, więc to są ludzie, którzy nie mają kontaktu z rzeczywistością, tak? Dla nich cena paliwa nie ma znaczenia, dla nich to, czy trzeba jeździć autem do pracy nie ma znaczenia, bo ich wozi szofer, więc oni nie wiedzą, że jak mieszkasz tutaj, na przykład tu jest dom, tam jest restauracja, tu są domy, to oni nie rozumieją, że stąd się nie da dostać metrem. Kumasz to? Oni tego nie wiedzą, dla nich to jest nie do pomyślenia, jak to, tu nie ma metra, szok. że tu jest las i tam jest dom i już? No tak, tak, i trzeba dojechać, a żeby dojechać trzeba mieć auto. To auto musi być spalinowe, ponieważ ci ludzie w tym domu będą teraz musieli remontować ten dom przez nowe wymogi unijne, więc nie będą mieć kasy na Teslę za 500 tysięcy, więc będą musieli mieć auto spalinowe. No i co zrobisz? No jak to? To jest problem? No właśnie, więc to są problemy Unii Europejskiej, że tam siedzą ludzie, bo sama koncepcja, jakby to było dobrze zarządzane, przecież było referendum w Polsce, weszliśmy nie siłą, tylko głosowali ludzie za. Dzisiaj jakby to referendum się odbywało, no to nie wiem, jaki byłby wynik, natomiast gdyby tych problemów nie było, tych wszystkich dziwnych pomysłów, które w ostatnich latach nas wręcz bombardują ze strony Unii Europejskiej, no to myślę, że ludzie by chcieli wspólnej Europy, tego Schengenu i to wszystko, gdyby nie te wszystkie różne inne rzeczy, o których jeszcze zaraz będziemy mówić. Ponieważ jakie są problemy Unii Europejskiej? Po pierwsze, problem, który generuje w ogóle te pomysły głupie, to jest zapaść gospodarcza Francji i Niemiec. Tak? Te kraje są coraz mniej konkurencyjne, nie mają technologii. One oczywiście są, to jest wynikiem tego, że znowu sami źle zdiagnozowali problem. Tak? Czyli Niemcy mówią, chcemy mieć więcej kasy na samochodach i tak dalej. A problem co? Klimat. Czyli widzisz, zamiast tu się zastanowić, jakie są, że za duże podatki tam są, że te firmy, nawet samochodowe, wolą już się otwierać w Chinach, wolą się otwierać nawet w Niemczech i tak dalej, to oni wymyślają problem inkluzywność teraz, bo w naszej fabryce powinno być 50% kobiet i 50% facetów. Czyli oni znajdują rozwiązanie na problem, którego tam nie ma. I to jest strzelanie totalnie na oślep. I tak się nie da po prostu. Problem dalej jest niezmieniony, tak? Wtedy może ta firma jest bardziej inkluzywna, ale dalej jest coraz biedniejsza, tak? Oni wtedy wymyślają, żeby było równo dla każdego coś tam, żeby nie było zbyt kapitalistycznie i tak dalej, jest jakaś koncepcja, ona jest kompletnie nierynkowa, Amerykanie się z niej śmieją, Chińczycy się z niej śmieją, więc te firmy przenoszą się do Stanów, do Chin, do różnych innych krajów, które takich głupot nie gadają. No w Stanach też się gada, ale coraz bardziej się jednak od tego odchodzi, bo już widać, że no ileż można tych bzdur słuchać, więc Francja i Niemcy doprowadziły się w ten sposób do zapaści gospodarczej i teraz nagle coraz trudniej się konkuruje z Chińczykami, z Amerykanami, z innymi krajami azjatyckimi na przykład, które są po prostu kapitalistyczne, nie wymyślają głupot, nie zajmują się tym, czy w pracy każdy się czuje odpowiedniej płci, tylko się biorą za robotę i żyją w realnym świecie, a nie w świecie ułudy i fantasmagorii jakiejś. W dodatku problemem Unii Europejskiej jest według Tomasza Wróblewskiego, który tam na bieżąco bywa i doradza przy różnych komisjach, to jego zdaniem jednym z takich głównych problemów jest, że ci ludzie są delikatni bardzo i jest tam takie, że faux pas jest mówić o niewygodnych tematach. Czyli jakbyś z tego, co Tomasz Wróblewski opowiada, to jest tak, że jak jest spotkanie unijne i tam mówią, czy powinni się przyjmować imigrantów, no to to, że to są ludzie, że oni mają dzieci, że płyną łódkami, ryzykują życie, to jest taki prosty temat. Tak, to o tym pogadajmy, współczucie, ale jeżeli ktoś tam zasugeruje, no dobra, ale zobaczcie te obrazki ze Szwecji, albo te gwałty w Köln, w Niemczech i tak dalej. 1000 osób brało udział w zbiorowych gwałtach, to ty mi powiesz, że to jest normalne, że to jest zdrowa polityka imigracyjna. No i podobno tego nie można powiedzieć tam, ponieważ oni nie chcą o takich niewygodnych sprawach rozmawiać, bo to jest przykre. Więc no cóż, to tak to my daleko nie zajdziemy, jeżeli my nie będziemy rozmawiać o przykrych tematach. Wyobraź to sobie, Rosjanie wpadają do Polski czołgami, a polscy wojskowi mówią, ale to jest przykre, bo tam ludzie giną na granicy, nie rozmawiajmy. Nie rozmawiajmy. Co? No, ja nie wiem, czy oni wiedzą, ale życie składa się z rzeczy dobrych i cholernie przykrych. I z tymi przykrymi coś trzeba robić, ponieważ jak z nimi nic nie robisz, no to cóż, na przykład taki rak jest strasznie przykrą rzeczą. Ale jak z nim nic nie robisz, bo nie chcesz tematu zaadresować nijak, no to raczej nie pomoże. No nie ozdrowiejesz w ten sposób. Także no, to jest problem. To jest problem, że oni nie chcą rozwiązywać tych problemów, bo się boją, bo nie wiem, no, przerasta ich to straszne, jak to jeszcze by się trzeba przyznać do błędów i tak dalej. To jest trochę nie do pomyślenia z perspektywy normalnych, zwłaszcza polskich ludzi, którzy generalnie przywykli do tego, że życie jest pod górę generalnie. Ale jak sobie tak pomyślisz o ludziach, którzy w trzecim, czwartym pokoleniu odklejki żyją w swoich światach z tymi swoimi szoferami, jeżdżą tam do premium szkół i tak dalej, no to faktycznie ci ludzie życia nie zaznali. Więc dla nich to może być przykre, że się dzieją przykre rzeczy, lepiej tego nie oglądać, bo jeszcze się w depresję wpadnie. Kolejna rzecz, te właśnie lokalne wymogi, czyli w Stanach wcale tak nie jest, tak? Wspólne Stany. Wspólne stany są takie, że jak w Teksasie jesteś hydraulikiem, to możesz jechać do Kalifornii i być hydraulikiem. W Unii Europejskiej tak nie jest, czyli niby wspólnota, a nie wspólnota. To jest problem. Kolejna rzecz, nie ma solidarności. Nie ma solidarności w Unii Europejskiej, a na przykład znowu w Stanach jest, tak? Jeżeli Stany, na przykład stan jak Oregon, potrzebowałby hajsu pożyczyć od rządu, no to pożycza hajs, ale to nie jest na zasadzie, że teraz w zamian sprzedaj swoje dobra, sprzedaj swoje kopalnie i tak dalej Chińczykom. A jak to działa w Unii? Na przykład widać to. Grecja, kiedy wpadła w tarapaty finansowe, no to było dobra, przychodzimy, dajemy wam pieniądze, ale w zamian sprzedajecie jedną wyspę Chińczykom, sprzedajecie port i tak dalej. Parę innych rzeczy. Nagle się okazało, że Grecja kupę ziemi sprzedała, głównie Chińczykom, ale nie tylko, w zamian za tą pożyczkę. Czyli to co, gdzie tu jest solidarność? To my jesteśmy jednym państwem, czy nie? To ratujemy się, jak komuś idzie gorzej, czy nie? Wyobrażasz to sobie, żeby na wojnie wojsko tak działało? Że jest armia, 10 tysięcy chłopa, powiedzmy taka mała, i teraz każdy swoje, tak? A, róbcie co chcecie, tego to ja nie lubię, to trudno, to niech go zastrzelą. No, to bez sensu to jest nielogiczne, no, tak się po prostu nie robi. Więc to też się ludziom nie podoba, tak? Ludzie to przecież widzą. Widzą, że jak Grecja wpadła w tarapaty, to ta pomoc była taka mocno, mocno warunkowa, więc wtedy myślą sobie, dobra, jakby Polska popadła w tarapaty. Zresztą co tu dużo mówić? Obiecali nam jakieś środki z KPO, 4 razy zmieniali zasady i ostatecznie powiedzieli, że nie, zwalając to na polskich polityków. I nawet jeżeli polscy politycy dużo zrobili źle, w co ja nie wątpię, to coś innego jest robić umowę, a potem jej pod jakimś głupim pretekstem nie egzekwować, tak, nie wprowadzać w życie, no bo coś tam, bo sobie znajdę powód. Wyobraź to sobie, że ludzie tak w biznesie działają, tak? Podpisujesz z kimś umowę, robicie jakiś kontrakt, a on później stwierdza, wiesz co, bo ty powiedziałeś kiedyś coś źle, bo jesteś zły i brzydki, to ja jednak się wykręcam z tej umowy. No hola, hola. No a ja jestem silniejszy, co mi zrobisz? Ja mam tu swoich osiłków, co mi zrobisz? Pójdziesz do sądu, to ci połamiemy nogi. Tak działa mniej więcej solidarność w Unii Europejskiej, tak? Czyli są silne Niemcy, Francja, no i kraje słabsze i można je po prostu dymać, powiedziałby ktoś kolokwialnie. W dodatku ta cała unia ekonomiczna, która miała być, to wszystko, to też jest fikcja, tak? Facet z Teksasu chce kupić auto w Kalifornii, to bierze kredyt w Kalifornii i kupuje auto, czy leasing. Ja leasingów może nie pochwalam, a nawet na pewno, ale mówię o unii ekonomicznej, tak? Czyli że zasady ekonomii powinny działać wszędzie tak samo. A czy ty, Polaku, możesz sobie kupić auto w Niemczech na kredyt, na leasing i tak dalej? Czy możesz? Albo dom, na przykład mieszkanie. Unia ekonomiczna. Czy możesz sobie kupić, zrobić kredyt hipoteczny w Niemczech dzisiaj? Nie mając żadnego dochodu w Niemczech, żadnej historii w Niemczech i tak dalej. Czy możesz? No, powodzenia. Także widzisz, niby jest unia ekonomiczna, a nie ma. W dodatku widać, że cała Unia jest coraz mniej konkurencyjna przez to, że zajmuje się papierologią, głupotami. 30 lat temu PKB Japonii było na osobę 3 razy wyższe niż w Polsce. Dziś różnica to jest tylko $6,000 rocznie, więc Polska się mega wzbogaciła. Natomiast Polska jest jednym z tych krajów, gdzie praca i bogactwo idą w parze, tak? Że ludzie tu kumają, że tu się pracuje, to tu się zarabia. A Unia Europejska, w nawiasie Niemcy, Francja, coraz bardziej zdają się iść w tę stronę, no my już zarobiliśmy swoje, to my teraz chcemy pożyć. I pracujemy po 35 godzin, potem 30, a w ogóle to mamy imigrantów do obsługiwania nas i tak dalej. Tylko że znowu, każdy scenariusz, który jest odrealniony, w końcu szlak go trafia. Tak? Czyli ten scenariusz jest romantyczny, on jest głupi, więc on nie zadziała. No i widać, że nie działa. Tak? Imigrantów coraz więcej, robią coraz większe burdy. Niektórzy z nich, dużo z nich, wcale pracować specjalnie nie chce. I tak dalej. Więc jeszcze ta bogata Francja, tym bogactwem zakradzionym przez kolonializm, zaczyna utrzymywać tych imigrantów teraz, którzy mieli pomagać im nie pracować. Jaja jak berety, po prostu jeden wielki chaos. Więc to jest też kolejny problem. No i oczywiście problem to jest biurokracja. To ludzie zgłaszają w Unii od lat. To jest przecież już klasyczny mem, te banany w Unii Europejskiej, ile one mają mieć centymetrów, ile mają mieć zakrzywienia i tak dalej. Od 96 roku, kiedy to PKB Unii do USA było 96%, czyli byliśmy blisko. Znaczy my jeszcze nie wtedy, jako Polacy. Od wtedy był pierwszy raport, 96 rok, że Unia ma za dużo papierologii. 96. Powołano komisję. Były europejskie karty pracownika, żeby nie było tych wszystkich certyfikatów hydraulików i tak dalej. W 2014 przestały te komisje działać. PKP UE do USA było już tylko 90%. W 2017 Bo dalej się okazało, że w 14 skończyły pracę te wszystkie komisje a papierologia jest coraz gorsza. Tak, że nawet żeby zrobić te komisje do pokonywania papierologii, trzeba było przebrnąć przez kosmiczną papierologię. Więc jaja, niesamowite. A tym samym, żeby nie było, że się nie da, no to w 2017 błyskawicznie weszła ustawa, tam 20 wielkich celów, Europa socjalna. I tam socjal nałożony na biznes, te płace minimalne, mieszkania dla każdego, pomoc imigrantom. To się dało zrobić w miesiący, w kilka miesięcy. A oni od 30 lat już prawie nie potrafią pokonać biurokracji. I teraz biznes się musi zastanawiać, jakieś ESG, jakieś inkluzywność, jakieś gówno zwykłe po prostu i kombinować i płacić i wynajmować ludzi, żeby ci co roku wypełniali jakieś 45 stron jakiegoś środowiskowego zestawienia, z którego nic nie wynika, co trzeba wydrukować i podpisać, czyli zniszczyć środowisko. Razy 3 miliony polskich firm. Patrz, ile to jest zbędnego papieru. No ale nieważne, przecież w tych całych ideologiach klimatycznych wcale nie chodzi o klimat, tylko o konkretne interesy, to już wiemy. No i więc tak to działa. Teraz PKB Unii do USA to już jest 82%, a tymczasem w 2022 roku, rok temu, przeprowadzono ankietę. Co jest twoim zdaniem największym problemem Unii? 75% mieszkańców Unii, nie tylko Polski. To nie jest, że my Polacy to jesteśmy maruderzy, bo nam się nie chce z papierami. Nie, nie, nie. Unii 75% z tych 27 krajów powiedziało, że największym problemem Unii jest nadmiar regulacji. Czyli widzisz, oni robią ankietę, z której widać, że 3/4 ludzi kuma, że jakby znieść regulacje, to Unia by była po prostu lepszym miejscem do życia. A oni w tym czasie wprowadzają ESG. Firmy inkluzywne, ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzisz, no nie pogadasz po prostu. Jak gadasz z tępym, to nie pogadasz. Cóż. Więc wprowadzono różnego rodzaju propozycje po to, żeby temu przeciwdziałać i żeby to rozwiązać. Oczywiście, jak zwykle w przypadku Unii, propozycja nie ma nic wspólnego z problemem. No to dobra, cóż ci nasi przyjaciele wymyślili na te wszystkie problemy, z których najważniejsze to zapaść gospodarcza, nadmiar regulacji i różne inne rzeczy. Można by powiedzieć, że pewnie zaadresują właśnie te problemy. No, no. Także tego. Może zanim przejdziemy do tego, co zaproponowali, no to jeszcze dlaczego tak szybko? Bo oni tutaj rewolucyjne zmiany zaproponowali tak na szybkęsa, od razu wymyślili, od razu głosowanie i jeszcze wypisali pisma do pozostałych instytucji europejskich, że ponaglają i wymagają szybkiej reakcji i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ ten Parlament Europejski ustępuje, tak, za parę miesięcy, więc potem już nie będzie. Zawsze na koniec władzy ktoś jeszcze coś chce przykombinić. I tak też oni starają się zrobić. Przy okazji mamy tu sugestie na temat rozwiązania, tak? Ciągnąć jak najdłużej, przeciągać, uniemożliwiać. I wtedy ci nie zdążą. A podczas kolejnych wyborów musimy pamiętać, na kogo głosować. Każdy decyduje sam. Natomiast warto wtedy będzie patrzeć na tych, którzy akurat w tamtym momencie będą mieć przekonania takie, że nie należy się dać sprzedać ostatecznie. Co ciekawe, cały ten projekt tych zmian, o których zaraz powiem, napisało, bo patrz, 27 państw jest w Unii, no nie, więc pomyślałbyś, że kto napisał ten projekt? No pewnie usiadły wszystkie kraje, dyskutowały i napisały, tak? Napisało 4 Niemców i 1 Belg. Nawet Francuzi mają pretensje, że nie brali udziału w wymyślaniu tego. No ale tak wyszło, zaraz wiemy, czyli to pomysł. I teraz problem jest taki, że nikt w Polsce, czy ktoś w Polsce robił referendum, czy takie coś powinno wejść, czyli przede wszystkim usunięcie weta, bo to oto tutaj cała ta wielka walka. Jakieś referendum, jakieś pytanie do Polaków, czy my tak chcemy? No nie, a przecież chwila, to Unia Europejska miała być współpracą państw, a nie jakimś imperializmem nowym, tak, że teraz się podbija państwa mniejsze. W związku z czym trzeba pamiętać, że podstawa działania świata jest taka, że każdy działa dla swojego interesu, więc trudno winić Niemców i Francję jako najsilniejsze jeszcze kraje Unii, że chcą podbić resztę. No w zasadzie pewnie Polska, jakby była na ich miejscu, też by tak cwaniaczyła. Tak to po prostu jest w naturze ludzkiej, którą oczywiście udaje się sukcesywnie zmieniać z pokolenia na pokolenie, ale jednak za wolno i nie zawsze w dobrą stronę. W każdym razie tak to działa. Natomiast zniesienie weta w 65 przypadkach, to oznacza, że do tej pory, jak było coś ewidentnie wbrew interesowi danego państwa, to ono mogło powiedzieć, dobra, weto. Tego nie, to jest za dużo dla nas. To dużo się zgadzamy, ale to nie. Natomiast teraz tego prawa nie będzie. Co będzie w zamian w takim razie? Jakie to przypadki, to zaraz. Ale co będzie w zamian? Prawo głosu proporcjonalne do liczby mieszkańców. chytrze, tak? Niemiec, który ma 80 milionowy naród, w sumie z kolegą Francuzem, który ma też potężny naród, wymyślili, że niech wygra większość. Ha, ha! Kij wam w tyłek, Albańczycy. W związku z czym nagle się okazuje, że dzisiaj, jakby dzisiaj była jakakolwiek sprawa głosowana, czy walczyć w Ukrainie, tak? Czy Unia Europejska powinna tam wchodzić do wojny, albo czy powinno się wprowadzić nowy podatek od najbogatszych 70% i tak dalej, no to dzisiaj państwa mogą robić weta, mają swoje lokalne prawa i tak dalej. Jest jeszcze tych mechanizmów sporo w miarę. Natomiast tutaj wystarczyłyby Francja, Niemcy i dwa jakiekolwiek kraje, że powiedzą tak. Więc wiesz, no, jest Francja, Niemcy i 25 innych krajów, to wystarczy dwa z nich przekonać lub przekupić, żeby coś poparły i już. I kumasz to? I teraz patrz. Jest wojna, tak? I siedzą Niemcy, które są daleko od wojny. Siedzi Francja daleko i one przekonują Hiszpanię i Włochy, że warto walczyć z Ukrainą, znaczy z Rosją w Ukrainie. Masz cztery państwa przegłosowane, dzięki, cześć. Polska armia, szykuj się. Powodzenia. Strzelajcie się tam. Pozdrówcie ruskich. I co? I nagle by się okazało, że w sumie w tak ważnej sprawie Polska za bardzo nie mogła się wypowiedzieć. Nie mogła zawetować i tak dalej. A dla nich, widzisz, bo to jest sprzeczne z interesem Polski, żeby brać udział w wojnie, to jest oczywiste, tak? Ale być może ułożyłoby się w interesie innych państw. I dzisiaj to nie ma znaczenia, tak? Dzisiaj Polska by to zawetowała i nara. A pomysł jest taki, żeby to weto odebrać. Więc widzisz, czyli mamy nadmiar regulacji w Unii i tak dalej, niezadowolenie obywateli, za dużo złej imigracji, za dużo głupot typu ekologię i tak dalej. Znaczy nie, że ekologia sama w sobie jest głupotą, tylko ekologia w wykonaniu polityków jest głupotą. I te problemy adresujemy tym, że teraz usuniemy wszystkim weto i mają się słuchać. Genialne. Stalin po prostu klaszcze w grobie, że Ktoś to wymyśla i robi to nawet mądrzej, bo on to robił tak jednak brutalnie, że potem się ludzie szczelali, a tutaj raczej nic z tych rzeczy, więc abstrakcja, tak? Czyli od tego momentu cztery kraje, w sensie Niemcy plus Francja i dowolne dwa inne, jak coś powiedzą, to tak będzie. W jakich dziedzinach? Bo może ktoś powie, dobra, może w jakichś pierdołach, tak? No to masz, tych dziedzin jest 65, gdzie nam chcą odebrać weto. I pierwsza dziedzina, pierwsza pierdoła, to jest dziedzina energetyczna. Dziedzina energetyczna, czyli widzisz, no oni mają problem z tym, bo my tu mamy węgiel, zarabiamy na tym. Jakby nas nie tłamsili przez ostatnie lata, to byśmy zarabiali jeszcze więcej na tym i po prostu byśmy korzystali z tego, co mamy. Ale nie, bo to trzeba inaczej, bo to trzeba, jak ktoś tam pseudoekolog powiedział, pseudo, no bo wiadomo, polityczny ekolog i to wymyślanie, że to, czy w Polsce jest piec taki czy siaki, to zmienia świat i uratuje go przed ociepleniem klimatycznym, gdzie w tym czasie Stany czy Chiny to robią tylko działania pozorowane, czy Indie w tym temacie, no to jest w ogóle gadka szmatka, tak? Z wymyślanie pierdo. Więc dziedzina energetyczna, czyli będzie ustawa, powiedzą, dobra, od jutra nie ma węgla wcale. Wcale w Unii nie ma węgla. I co? Teraz Polska powiedziałaby weto, a tak, nie ma żadnego weta. Cztery kraje się zgodzą, Francja z Niemcami się zgodzi, dwa kraje przyklepią, które akurat nie są uzależnione od energetyki węglowej jak my. No i nara, no i nara. I nagle Polska biednieje, nic nie robiąc, tak? Widzisz, jakie genialne? Zobacz, jak Hitler to płytko robił, tak? Że wszyscy zauważyli. Czołgi jeździły, ludzie ginęli. No tak od razu pretensje ludzie mieli, no nie? Że ten pan nieładnie robi. Więc trzeba by go może trochę zabić. A teraz białe rękawiczki, w Brukseli siedzą, niebieskie foteliki, tu ustawa, wspólnota europejska, farmazony i jedną ustawą energetyczną mogą nas podbić. Co dalej? Kolejna nieistotna dziedzina. Polityka zagraniczna. Polityka zagraniczna. Czyli my, Unia, mamy dealować z tymi, nie dealować z tamtymi. Czyli teraz Polska jeszcze jakąś autonomię w tym temacie ma, a tak oni powiedzą, dobra, precz z Amerykanami, idziemy do Chińczyków. Nie wiem, czy to jest koniecznie w interesie Polski akurat, może w interesie Niemiec coraz bardziej, bo oni chcą konkurować z Amerykanami, co ciężko to widzę, ale próbują. Natomiast czy to jest w interesie Polski? Albo jest sobie jakaś Serbia, która żyje z Rosją dobrze, mają w tym interesy, ale też kulturowe różne powiązania i teraz Unia by zagłosowała, że mamy wszyscy nienawidzić Rosji. No wiadomo, Polacy by powiedzieli, dobra, spoko tam, razem z Niemcami i Francją to by może pogłosowali, no ale taka Serbia. taka Serbia nagle ma u siebie Rosjan setki tysięcy tych, którzy uciekli przed Putinem i teraz oni mają jakieś dodatkowe rzeczy, które są totalnie w nie ich interesie, nawet kulturowym, żeby teraz wewnętrzne spory prowadzić i tak dalej, i tak dalej. Więc takich pomysłów jest mnóstwo. Już nie mówiąc o tym, że polityka zagraniczna to też jest polityka wojenna, tak? Czyli Niemiec będzie chciał z kimś walczyć i teraz co? To Polak też ma tam walczyć, bo Niemiec chciał, tak zdecydował, no bez sensu to jest. Zwłaszcza, że Polska zbroi się na potęgę, a Niemcy wcale nie. Więc się niedługo okaże, że w sumie oni powiedzą, no to niech walczą ci, co mają czym. No nie, to Polacy niech walczą. Ja jak berety. Więc polityka wojskowa to jest kolejny element, który z tym wszystkim się wiąże. I tutaj również mamy nie mieć weta. Czyli jaki sprzęt kupować, od kogo kupować, czemu my mamy o tym decydować, skoro jakiś Helmut może za nas o tym zadecydować i będzie wiedział lepiej, no nie, co jest dla nas dobre. Więc pytam, czy jak Francja będzie na wojnie z Algierią, co nie jest niemożliwe, to czy to wtedy oznacza, że ja, ty i nasz sąsiad mamy w kamasze się przygotowywać, tak, i ruszać i egalité w tej Algierii zabijać tych ludzi, czy co? No bo ja nie wiem, bo ja bym jednak zawetował taki pomysł. Albo nawet jakby powiedzieli, że walczyć z Rosją w Ukrainie, no to Polacy, mimo że mają to blisko, jest realne niebezpieczeństwo, no to chyba raczej są zgodni, poza niektórymi, że to jest głupi pomysł, tak? Żeby tam iść i się strzelać. Więc to wiemy. A co jak byłby kiedyś atak Rosji na Polskę i Niemcy uznają, że bronienie Polski to jest bez sensu, to nie jest w interesie Unii. Francjo, co ty na to? To prawda. Hiszpania, co ty na to? Włochy, co ty na to? My mamy cztery kraje, dzięki cześć, zagłosowane. Nie walczymy w obronie żadnej Polski, bo jednogłośnie Unia się zgodziła, że to zły pomysł. Więc to jest bez sensu, tak? Mało tego, Niemcy nie dają kasy na te zbrojenia. Zobacz, jaki jest paradoks, że my Polacy musimy się zbroić, no bo mamy tu Rosję, mamy wojny za granicą i tak dalej, więc siłą rzeczy musimy. Ja to zdecydowanie popieram. Nie znam się na wojskowości, ja nie wiem, czy te czołgi, czy inne byłyby lepsze, nie wiem, ale sama koncepcja, że trzeba się zbroić, to uważam, to jest polityka realna, tak? Czyli bez tych całych romantyzmów, że się wszyscy będą przytulać, że będzie wspaniale, że tylko wyraźmy empatię, to jest wspaniałe, tak? Ja wierzę, że za 5000 lat gatunek ludzki do tego dojrzeje, ale dzisiaj czołg, dron i karabin. Tym się przekonuje nieprzyjaciół do nieprzychodzenia tutaj. Tak jest, a nie przytulaniem ich i witaniem ich z różą na dworcu. Także tak to funkcjonuje. Może to przykre, no ale to jest rzeczywiste. Nam tu chodzi o rzeczywistość, czyli to, w czym Parlament Europejski nie ma zbyt dużego doświadczenia. W związku z czym teraz tak jest, że my się zbroimy na potęgę, czyli bronimy tak naprawdę całej Unii. No bo jesteśmy granicą Unii, więc bronimy całej Unii za nasze pieniądze. Z twoich podatków, tak? Ty pracujesz, te podatki tam idą na to przecież. To nie jest tak, że państwo wyskoczyło ze swoich, tak? To nasze podatki lecą i tak dalej. W związku z czym w tej inflacji i w tym wszystkim. Więc tak robimy, a Niemcy w tym czasie mówią, no to my wojska nie musimy wzmacniać, bo Polska nas obroni, to my se ładujemy w gospodarkę. My tu otwieramy nowe fabryki i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest w porządku? No, gdyby nie było Unii i każde państwo sobie, to jest w porządku, tak? Każdy patrzy na swój interes i gra. Jest wiadomo, kto na czym stoi. A jeżeli jest Unia i te wszystkie pitu-pitu o solidarnościach, no to trochę nie pasuje. Więc wspólna polityka wojskowa, gdzie wspólna oznacza niemiecka, to jest jakaś paranoja, tak? To jest wiadomo już, że wojskowa polityka niemiecka z Polską to w ostatnich 100 latach rzadko współgrały, tak? Mówiąc bardzo delikatnie. Także, no cóż, kolejna dziedzina, w której mamy nie mieć weta, bo wspólna polityka unijna jest rewelacyjna. Czyli polityka środowiskowa i bioróżnorodnościowa. Jak Niemcy biorą się za środowisko, bioróżnorodność, to już wiadomo, że będzie źle. Tak? To już wiadomo, że będzie pseudoekologizm, że będą jakieś wymyślactwa, tak? Że masz sobie to, taką plastikową butelkę, jak tu, i tam masz, że ona jest z plastiku jakiegoś rodzaju, a tu tego nie ma. Nawet nie, no gdzieś to jest, ale nie znajdę go teraz. I tam zawsze jest taki trójkąt, który udaje recycling. I tam jest numer od 1 do 7. I ja myślałem, że to jest po prostu, no nie wiem, te numery nie są ważne. A tu się okazuje, że ta ikonka to jest fake. Że jedynka to jest jedyny do recyklingu nadający się, a od 2 do 7 to są inne rodzaje plastiku, którego recyklingować się nie da, a owinęli je strzałkami po to, żeby ludzie, frajerzy, my, żebyśmy myśleli, że każdy plastik, jak wrzucamy do żółtego, ładnie posortowaliśmy, grzecznie, to my jesteśmy ekologiczni, ratujemy planetę i sarenki będą nam wdzięczne. A to ściema na resorach. Prawie żaden z tych plastików nie ma tej jedynki. Cała reszta to jest ściema nierecyklingowalna. My to sortujemy i tak dalej. Nie wiadomo po co. Tak naprawdę, żeby komuś ułatwić biznes może na tym. I już. Więc Unia, jak się weźmie za ekologię, to ja podziękuję. To ja podziękuję, bo nie sądzę, żeby oni byli w tym kompetentni. Oni się nawet w sprawie atomu nie mogą dogadać, gdzie to, że atom jest ekologiczny, to jest chyba oczywiste, tak? To jest podstawowa wiedza, ale tam chodzi nie o ekologię, tylko o interesy, no. Bo te wszystkie ekologie, pierdoły, to są właśnie interesy. Także wspólna polityka środowiskowa w Unii, nie dziękuję. Idziemy dalej. Jaka ma być jeszcze wspólna polityka? Robi się śmiesznie. Imigracyjna! Przyjacielu, Niemiec i Francuz nam tu powiedzą, jak się robi dobrą imigrację, żeby było fajnie, bezpiecznie i żebyśmy się wszyscy zintegrowali z imigrantami. Już czekam na te porady od Jean-Claude'a i Helmuta. Oni wiedzą, widzę to za każdym razem na niemieckiej ulicy czy na francuskiej, jak bywam we francuskich czy niemieckich miastach. Czuję po prostu tę miłość w powietrzu, jak ci wszyscy imigranci tam chodzą i tak patrzą radośnie na tych Francuzów i ci Francuzi tak patrzą z serduszkami w oczach na tych Marokańczyków i tak dalej, i Algierczyków i po prostu chciałoby się ich wszystkich przytulić. I wtedy sobie myślę, czemu my w Polsce tak nie mamy? Czemu my tutaj tego nie robimy? Takiego skutecznego modelu. Ja też chciałbym mieć Sylwester z rozrywkami, jak oni w Niemczech mają, jak kobieta, nie daj Boże, wyjdzie z domu na Sylwestra. Bo pomyśli sobie, że można. A to ci chciwa. Myśli se, że się pobawi na Sylwestra. Uuu, nasrało się w tej głowie, co? Nie ma tak, że ty wyjdziesz na Sylwestra. Zaraz ci ekipa powie, co to znaczy, no nie? Więc taki mamy model imigracyjny. Wspaniały, czyż nie? Prowadźmy go do Polski. Niech nasze polskie kobiety też mogą integrować się na Sylwestra, nie chcąc tego i na siłę, będąc otoczonym przez 1000 imigrantów. Czyż to nie jest wspaniała wizja? Niemcy nam powiedzą. Dogadają jeszcze z dwoma krajami, które mają podobną do nich politykę imigracyjną i Polska nie może żadnego weta zrobić. Więc nie, dziękuję. Integracja? Ja nie wiem, czy nie da się zrobić dobrej integracji, czy to jest w ogóle nierealne i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem, może się da. Pewnie są na to jakieś sposoby. Jedno, co wiem na pewno, to, że Unia Europejska w postaci Niemiec i Francji nie mają w tym żadnej kompetencji. I robią wszystko totalnie na odwrót, niż się powinno robić. Mało tego, jest sobie wyspa Lampedusa, na którą w ostatnim tygodniu chyba 3000 imigrantów przypłynęło łodziami. Nie rok temu, 2, 5, 7. Nie, tydzień temu. Mieszkańcy Lampedusy wielokrotnie byli przez Unię zapewniani, że my was obronimy. Lampedusa ma długość i szerokość, to jest 3 km na 9 km. Jeżeli Unia Europejska, mając, jakby nie było, całkiem niezły jeszcze majątek, nie potrafi obronić wysepki 3 na 9 kilometrów, to ja podziękuję za wspólną politykę imigracyjną i te wszystkie wymyślania. Albo te kwoty, tak? Są kwoty. Rozdzielmy teraz, ostatni pomysł przecież był na Palestynę, tak? Skoro oni się tam biją, to weźmy tych Palestyńczyków i podzielmy porówno na kraje. No to jak słychać takie pomysły, no to się zastanawiam, czy oni wszyscy jadą na mefedronie, czy co, bo jakaś taka, no nie wiem, czy w Polsce jest jakiś 7-latek, który by nie wymyślił czegoś mądrzejszego? Wydaje mi się, że nie, że każdy wpadł na jakiś lepszy pomysł. A tam dorośli niby ludzie siedzą, dywagują, kilkaset osób na jednej sali i oni wymyślają takie rzeczy. To jest niepojęte. To po prostu ostatnio wymyślili, żeby nie było get, bo zauważyli, że w Szwecji, w Niemczech i w różnych innych miejscach są strefy no-go, tak, że nawet policja tam już nie wchodzi, bo jest fatalnie. Czyli są getta. No jest problem. Więc trzeba go zaadresować. No i znowu po unijnemu, tak? Jak zaadresować ten problem? No nie tych wszystkich przestępców wywalić i nara na łódki z powrotem, bo to by było nieludzkie. Trzeba zaadresować mądrze. Więc co wymyślili? Autentyk, ja tego nie wymyśliłem. To nie jest stand-up. Oni naprawdę tam to robią. Ja mam wrażenie czasem, że Rafał Paczyś i Lotek to oni nie wymyślają swoich programów, tylko oni oglądają posiedzenia Parlamentu Europejskiego i potem tylko opowiadają, co widzieli, co słyszeli. Bo tam takie śmiechy się dzieją, że szok. Więc oni wymyślili, że żeby nie było get, to trzeba po prostu równo porozdzielać tych ludzi z get i zmieszać z ludnością. Czyli masz sobie w Szwecji jakąś dzielnicę, 50 tysięcy chłopaków z innych krajów, przestępcy, gwałciciele i tak dalej. Jasne, nie wszyscy, ja wiem. I najlepszym, genialnym sposobem unijnym, żeby to powstrzymać, jest wziąć ich siłą i porozdzielać po różnych miastach i po różnych białych osiedlach, żeby się to zmiksowało i wtedy będzie pięknie. Powiedz mi, jak to można wymyślić? Bo ja nie wiem. Ja się nie uważam za wybitnie inteligentnego człowieka. W miarę ogarniam. Wiem wiem, że na pewno co najmniej mam 70 IQ, bo kiedyś czytałem badanie, że tyle trzeba mieć, żeby być skutecznym śmieciarzem, a byłem śmieciarzem kiedyś, 20 lat temu, więc wiem, że co najmniej 70 mam. Ile, to nie wiem, ale 70 jest i to wystarczy, żeby słyszeć, jak ten pomysł jest głupi. A oni tego nie wiedzą. Oni tam siedzą i oni serio, z powagą na ustach oni tak mówią. Tak, tak zróbmy. Dajmy tych wszystkich trochę do Malmy, trochę do Sztokholmu, porozdzielajmy po dzielnicach, po osiedlach. I oni bez zająknięcia, bez parsknięcia, nawet jak ja bym był, nie wiem, jakiś przekupiony i by mi zapłacili, żebym takie rzeczy gadał, to nie wiem, czy bym wytrzymał do końca, żebym po prostu nie popuścił. A oni mówią. Więc wspólna polityka imigracyjna UE genialnie będzie. Genialny pomysł. Kolejna nic nieznacząca dziedzina, w której nie będziemy mieć weta, to jest przemysł. Przemysł, jak wiadomo, co to jest przemysł? To jest nic ważnego. Nic istotnego. Ważna jest miłość i ekologia, a nie tam przemysł. Więc, no ale właśnie, to znowu ekologia, tak? Oni powiedzą, że ekologiczny przemysł to jest teraz taki, który na przykład używa tylko stali, którą no przypadkiem wydobywa się tylko w Niemczech. No bo tam jest ekologiczna stal, a wszędzie indziej nie. No bo po to powstaje ta cała koncepcja ekologizmu i ratowania świata w Europie, tak? Ja nie wchodzę teraz w ocieplenia klimatyczne, w te wszystkie rzeczy i tak dalej, bo mam znajomych na przykład leśników, którzy mi mówią, że co roku widać, że jest gorzej i tak dalej, ale ja mówię o politycznym aspekcie tego, tak? Czyli, że jak polityka się w to pcha, to widać, że tu w ogóle już nie będzie chodziło o ratowanie kogokolwiek i czegokolwiek, tylko o pieniądze, więc przemysł, jak zostanie zmieniony, no wiadomo, w interesie tych państw, one produkują samochody, Niemcy czy Francja, no to Polska też miała kiedyś takie aspiracje, za każdym razem tłamszone, no to teraz to już nawet nie będzie mogła mieć żadnych aspiracji nigdy, no bo powiedzą, że jest nowa ustawa, że samochody powinny powstawać tylko z niemieckiego metalu, a Niemcy powiedzą, że Polsce nie sprzedają tego metalu i Polska nie ma weta, dwa inne kraje się zgodzą i nara. Wspólna polityka zdrowotna. No i ogólnie tu by ktoś mógł powiedzieć, no dobra, to może jakiś plus, tak? Bo polska służba zdrowia nie działa wcale, a niemiecka jakoś tam działa. Nawet nieźle, niektórzy twierdzą, czy austriacka. Ale dobra, dobra. W kategorii zdrowie jest więcej rzeczy niż tylko służba zdrowia, tak? Niż tylko dobra karetka, niż tylko operacja wyrostka. W kategorii zdrowie jest też na przykład, czy jak będzie pandemia, to ty możesz się zaszczepić, czy musisz. To jest w kategorii zdrowie przecież. Tak? I wtedy nadchodzi pandemia 2.0 i oni głosują, że teraz w zasadzie to są frajerzy ci wszyscy, którzy się nie chcą szczepić nowym preparatem, który jeszcze nie jest przetestowany. Kij z nimi, zagłosujmy, że wszyscy muszą. Czy ktoś ma przeciw? Nieważne, bo nie ma weta. Grunt, żeby dwa kraje to poparły. No to już z miejsca. Takie kraje jak Hiszpania czy Włochy, to one to łykają jak pelikany wszystkie takie newsy podczas pandemiczne i tak dalej, więc one się od razu zgodzą i wszystkie mniejsze kraje nie będą miały nic do gadania. Teraz to jeszcze Polska była taką jedną z kilku, jakby nie było, zielonych ostój, gdzie oczywiście też zaczynało być creepy, ale porównując do tego, co się działo w tym czasie w Hiszpanii, no to naprawdę w Polsce jakiś rozsądek jeszcze został. A wtedy, co z tego, że zostanie rozsądek, jak nie zostanie władza, żeby go egzekwować? Także wspólna polityka zdrowotna, nie dziękuję. Wspólna polityka zdrowotna to też będzie kupowanie tych różnych preparatów, tak? Czyli, że teraz Unia wynegocjuje kontrakt. I widzimy, jak to wygląda, tak? Bo przecież podczas pandemii nagle się okazało, że tu kolega Ursuli von der Leyen był zamieszany w te wszystkie zakupy szczepionek i tak dalej, potem paru innych urzędasów i tak dalej. Czyli chodzi o to, żeby to oni na tym zarabiali, a nie nasi rodzimi szachraje. Także tak to wygląda. No i ostatni, znaczy nie ostatni, bo tych obszarów jest 65, ale ostatni, który chciałem tu wymienić, to jest wspólna polityka edukacyjna. To jest niepojęte, żeby mi Niemiec mówił, jak powinna szkoła w Polsce wyglądać. Ja wiem i sam krytykuję oczywiście polską szkołę regularnie, ale to samo dotyczy pozostałych, bo one wszystkie prawie poza Finlandią są oparte na tym samym. Wkuwać, zdać, zapomnieć i nie wiadomo po co. Tak jakby pamięć wkuwająca w jakiś sposób nam zwiększała jakość życia potem, przez to, że więcej wkuwaliśmy. Więc to jest oczywiście głupie, natomiast, czy Francuzi i Niemcy wiedzą więcej o edukacji niż Polacy, to ja wątpię. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja stwierdzę, że danego dnia wolę jechać na wczasy z dziećmi, bo mogę i jadę, to potem piszę w szkole usprawiedliwienie i gra. I moje dziecko coś przeżyło, zamiast w tym czasie wkuwać. A w Niemczech tak nie możesz. W Niemczech nie wolno, ponieważ dziecko tam nie jest twoje, mimo że jest twoje. Tam i znam przypadek autentyczny, sam go znam, to nie jest z newsów z Facebooka, tylko prawdziwy przypadek, a podejrzewam, że takich są tysiące, że znajomi w Niemczech właśnie tak stwierdzili, że fajnie, pojedziemy sobie gdzieś na wczasy i tak dalej i na lotnisku zostali zatrzymani przez policję czy strażników najpierw, nie wpuszczeni na samolot, czyli stracili kasę, no bo kupili jakieś tam loty na Ibizę i tak dalej, więc nie zostali wpuszczeni na samolot, stracili kasę też na hotel i tak dalej, jakieś rezerwacje, które tam mieli, samochód, i jeszcze dostali 1000 euro mandatu za złamanie prawa, bo wywożą dziecko, które powinno tego dnia być w szkole. Co to ma w ogóle być? Co to jest? To jest Auschwitz wersja light. Tylko że problem ze wszystkimi Auschwitzami, tak jak powiedział pan, którego niestety nazwisko już nie pamiętam, za co bym go przeprosił, ale on już chyba nie żyje. W każdym razie, on powiedział kiedyś fajną rzecz. On był właśnie więźniem w Auschwitz i opowiadał, że Auschwitz nie wzięło się z nieba, że nie spadło z nieba tak po prostu. Że o, róbmy obóz koncentracyjny, no nie? Tylko że to powstawało cyklicznie, że to powstawało etapami, że najpierw ludzie się zgodzili, żeby Żyd nie mógł siedzieć na tej samej ławce co Aryjczyk. No i stwierdzili, dobra, no to nie jest takie nie wiadomo co, jest ławek w brud, to siądę gdzie indziej, nie? Potem się zgodzili znowu na coś, potem znowu na coś, potem znowu na coś i efektem tego było, że jak dasz palec, wezmą całą rękę, więc w końcu to się zawsze, jak to jest jak w relacjach międzyludzkich, tak? Jak jeden jest frajerem, to będzie coraz bardziej wykorzystywany, tak? Jeżeli ktoś wyczuwa, że on nie ma żadnej granicy, że on się zgadza na wszystko, na przykład na zostawanie na nadgodziny i tak dalej, na każde zadanie i tak dalej, bo chce być miły, bo chce być takim people pleaserem, to w końcu zacznie być tak wykorzystywany, że po prostu to już będzie ekstremum frajerstwa, tak? Już nikt go nawet nie będzie szanować wręcz. Mimo że on to robił właśnie dlatego, że myślał, że będzie przez to lubiany, a wtedy wszyscy go mają za frajera. Nie wiecie, kto to zrobi? Dajcie jemu, on zrobi. Więc tak to wygląda i tak samo działa to z państwami, tak? Jeżeli państwo się nie umie postawić, negocjować, walczyć o swoje, no to znaczy, że jest frajerem, no i kij z nim. Więc to jest nie do pomyślenia, że w Niemczech można dostać mandat za to, że wziąłeś dziecko ze szkoły. Twoje własne dziecko. Czyli co ta szkoła jest? To szkoła to ma być usługa, tak? Żebym ja mógł na przykład pracować, płacić więcej podatków. Więc to jest dla dobra państwa też wtedy, tak? No a tu się okazuje, że oni jeszcze mają wymagania, czyli że ta szkoła faktycznie ma być bardziej praniem mózgu i dlatego tak niebezpieczne jest, że go tam nie ma wtedy. Bo jeszcze by coś zobaczył, by się dowiedział i by nie słuchał naszej tutaj propagandy. No i tutaj ostatni pomysł z Polski. Niestety, ale w Unii no to on wcale by nie był dziwny ani szokujący. W Polsce na szczęście jeszcze szokujący jest. I powiedziała go pani, która jest kandydatką na rzecznika praw dziecka. Nie znam nazwiska, ale może i dobrze, bo ja nie lubię ludzi po nazwisku krytykować. Pani wymyśliła, przypominam, kandydatka na rzecznika praw dziecka. Pani wymyśliła, że ma pomysł na polską edukację, żeby wprowadzić tęczowe piątki. Co to kurde jest tęczowy piątek? Co to w ogóle ma być? Co za... Nie krytykować ludzi, którzy mogliby to usłyszeć. Taką mam zasadę, więc nie powiem. Nie powiem tych myśli, które mi się kotłują, zwłaszcza, że gdybym jeszcze to powiedział tymi słowami, którymi je formułuję w głowie, no to pewnie odcinek zostałby zdjęty, a tego nie chcemy. W związku z czym w Polsce możemy powiedzieć, dobra, pani może wstała lewą nogą, może zapiła ostatnio dużo i tak dalej, może trochę ma zbyt luksusowe życie, więc nie ma kontaktu z rzeczywistością, już się zajmuje głupotami i tak dalej. Natomiast w Unii no to jest przecież klasyka gatunku, takie rzeczy, wymyślanie ich, to, że to się wstawia do podręczników różne rzeczy, że siedmiolatkowi się mówi, czy ty myślisz, że jesteś chłopcem, weź się zastanów, bo może nie. Może jesteś dziewczynką, a może jesteś trochę tak, a może siak i tak dalej. To ja mam propozycję. Z racji tego, że ta Europa powstała na kulturze chrześcijańskiej, tak, i to stąd się wzięły te wszystkie wartości, uczciwości i tak dalej, to może to też zróbmy. Niech się siedmiolatki mają piątek z krzyżem, ale w taki sposób niech się zastanawiają, czy one na przykład nie są Zbawicielem. Adasiu, może ty jesteś wcieleniem Jezusa Chytrusa. Zastanówmy się. Może tak. Może, no bo jeżeli chcemy komuś coś wmawiać, no to czemu tylko to? Że ma inną płeć. Wmawiajmy różne rzeczy, tak? Po prostu jak się bawić, to się bawić, no nie? Po prostu wymyślmy sobie różne... A może, Stefanie, jesteś krzesłem? Nie czujesz się krzesłem? Masz nogi? Ha, widzisz, masz. Widzisz, już jest poszlaka. Poszlaka jest. Więc, a w dodatku jesteś dość sztywny, czyli drewniany, można by powiedzieć nawet. Więc widzisz, takie rzeczy są. Więc jak Unia Europejska ma odpowiadać za to, jak w Polsce wygląda edukacja, to ja już chyba poproszę pana ministra Czarnka, żeby powrócił i wprowadzał te cnoty niewieście i te wszystkie swoje tam genialne pomysły. Już nie wiem, naprawdę nie wiem, trochę z deszczu pod rynny, no ale dzieje się, no nie, dzieje się, więc i my mamy nie mieć weta. Czyli oni wprowadzają nowy unijny podręcznik do rozpoznawania płci i Polska nie może w tym temacie się wypowiedzieć. Hiszpanie od razu powiedzą, tak, dobra, mój bien, mój bien. Włosi powiedzą, perfetto, perfetto, perché no. Niemcy, Francuzi to wiadomo, oni wszystko. A Polacy nic nie powiedzą, bo nie będą mogli. I będziemy tłumaczyć potem naszym dzieciom. Oczywiście tu jest dobra wiadomość, że obojętnie ile nasrają twojemu dziecku do głowy w szkole, to zawsze to możesz odkręcić w domu. Jestem co do tego przekonany, że jednak ten kontakt rodzica z dzieckiem dużo, bardzo dużo, jak nie wszystko, może naprawić. Więc to nie jest tak, że to jest mega strach, ale nie chciałbym tracić czasu na tłumaczenie moim dzieciom, że...
Nie są krzesłem.
Że nie są krzesłem, tak? Tak? Tak to można faktycznie powiedzieć. Więc i to jest tylko chyba wymieniłem tu z 8 czy 9 obszarów z 65. Mało tego, miałaby specjalna komisja powstać do wymyślania tych różnych genialnych pomysłów i tam miałoby być tylko 15 państw, a nie wszystkie 27. Co ciekawe, a gdzie równość, a gdzie wspaniałość? A co jak wymyślą przymusowe przyjęcie euro? A co jak stwierdzą, że jest konkurencja ekonomiczna, bo nagle Niemiec dzisiaj może płacić 50% podatków w swoim kraju, albo tworzyć firmę w Polsce, na przykład spółkę z o.o., wejdzie na sekretyspółek.pl i dowie się, jak to dokładnie robić krok po kroku, żeby płacić 9% podatku. No i zacznie płacić 9% podatku, nie będzie płacić ZUS-u i będzie mega zadowolony. I co wtedy? Czy to się może Niemcom nie podobać? No może. W wolnych krajach, niezależnych od siebie, taka konkurencja jest oczywiście każdemu na plus. Natomiast w takiej Unii, gdzie ma być zniewolenie, no to mogą stwierdzić, tak nie może być. Wszędzie teraz spółki będą płacić 25% podatku. Głosowanie, kto za? Francuzi oczywiście pierwsi do dźwigania podatków, bo oni to tam zawsze myślą, że to jest sposób na bogactwo, tak, ukraść komuś, kto pracował w przeciwieństwie do urzędników. I tyle. Głosujemy, będzie dobrze i sru. Pogłosowane, Polska nie miała prawa głosu, nara, pałujcie się, macie 25% albo 30% albo 40% podatku od spółek. PIT w Polsce, niektórzy mogą płacić 12%, płaćcie 40, bo Francja by tak chciała. Sru. A co z rozszerzeniem Unii? Ponieważ te wszystkie plany jakby są wstępem do rozszerzenia Unii do 2030 roku. Kto ma wejść? Ukraina na przykład. 33 miliony ludzi. Gruzja trochę mała. Turcja 85 milionów. Dobra, Turcja 85 milionów. Koleżko, koleżko. Dwa razy więcej niż Polska. Czy my mamy z Turcją wspólne interesy zawsze? Czy Turcja to jest w ogóle bezpieczny partner do biznesów? Oczywiście, w biznesie to tam zawsze chodzi o pieniądze. Natomiast ja się zastanawiam, jak Niemcy zaczną z Turkami decydować, gdzie połowa Niemców to już są Turkowie teraz, przesadzam, ale wiesz o co chodzi, to co ma wtedy w ogóle do gadania Polska? Tak? Trzeba patrzeć przyszłościowo. Oni twierdzą, że do 2030 roku tak będzie, czyli że będzie Turcja, Macedonia, Albania i tak dalej. Czyli wtedy na przykład Ukraina będzie w Unii, jeżeli to oczywiście przejdzie, no to wtedy Rosja atakując Ukrainę, no co się chyba prędzej czy później znowu wydarzy, nawet jak teraz będzie zawieszenie broni, to tak naprawdę zaatakuje Unię i wtedy będzie zagwozdka. No nie, wtedy się te wszystkie gadki o solidarności, to się oczywiście tam rozwalą pewnie o kant krzesła, ale, krzesła, nomen omen, ale co jak Unia zagłosuje, nie wiem, Turcja na przykład stwierdzi z Niemcami, że Polacy powinni tam też walczyć. Znowu. No i co? Więc te rozszerzenie Unii też przy tym trzeba brać, bo my dzisiaj już mamy relatywnie małe wpływy, mając 40 milionów ludzi tylko, a tu jeszcze ma tylu dość, w tym Turcja, która ma 85 milionów. I politykę dosyć różną od naszej, jakby nie było. Więc tyle se możemy zrobić. Także oczywiście w Polsce teraz politycy będą wymyślać, czy oni są przeciw, strasznie w ogóle, bo czują sentyment. Trzeba jednak pamiętać, że przez ostatnie kilka lat polski rząd zaklepywał jak leci większość tych wszystkich głupich, debilnych pomysłów. Fit for 55, tak? Rezygnacja z samochodów spalinowych. Te wszystkie ESG, inkluzywności. Obojętnie, co oni mówili w TVP, to zaklepywali, jechali potem do Brukseli, to zaklepywali, te rzeczy są zaklepane. To, że ja dzisiaj piszę, co roku podpisuję jakieś 45 stron jakichś środowiskowych zestawień, to jest nowość z ostatnich lat. To ktoś zaklepał, ci polscy politycy tam pojechali i obojętnie, że w telewizji mówią, że nie, to fakt jest taki, że ja znowu na nowy rok będę podpisywać te kwity dla każdej ze spółek, więc to będzie pewnie 400 stron łącznie do podpisania. Więc trzeba pamiętać, że politycy są fasadowcami, tak? Oni wymyślają, patrzą na badania i tyle. Więc jakie są z tego wszystkiego wnioski? Pierwszy wniosek, że ja nie chcę, żeby Niemcy rządziły Unią, ponieważ Niemcy, jak pokazują ostatnie newsy, nie radzą sobie nawet z własnym budżetem. Oni tygodniami nie potrafią ustalić własnego budżetu, mają tam dziurę budżetową wielkości swojego PKB. Ja jak berety, ktoś, kto nie umie Excela obsłużyć, moim zdaniem nie powinien brać się za rządzenie. Dlatego Trump, co by nie mówić, mimo że psychopatą to na pewno on jest, to jednak, jak się okazuje, tyle wojen zakończył, tyle przełomów zastosował. Jedyny amerykański prezydent od kilkudziesięciu lat, który kończył wojny zamiast je wypowiadać, mimo że jemu się zarzucało wielką agresję i tak dalej, i tak dalej. Więc dlaczego? Dlatego, że on był biznesmenem. On umie obsłużyć Excela. I o tyle dobrze. Już poglądy to są różne, wiadomo, można się zgadzać bardziej lub mniej, ale jak ktoś umie obsłużyć Excela, to już jest dobrze. W starożytnym Rzymie, przypominam, jak ktoś chciał być jakimś tam senatorem, politykiem ważnym, to musiał być bogaty. Bo stwierdzali, że jak jest bogaty, znaczy, że umie ogarniać kasę. Jak nie umie ogarniać kasy, to nie powinien dostawać tak dużej do zarządzania, no nie? I taka jest logika. Niestety w nowoczesnych demokracjach tak to nie działa. Działa ten, który ładnie wygląda na plakacie. Albo ładnie interpretuje wyniki badań opinii publicznej. Więc ja podziękuję. Jeżeli Niemcy nie umieją sobie Excela policzyć we własnym kraju, to tym bardziej niech nie liczą naszego Excela i 25 pozostałych państw. Bo nie umieją, to niech się za to nie biorą. Tak samo jak nie tylko Excela, ale jeżeli nie umieją biologii obsłużyć, tak? Bo widzę, że Niemiec w szkole, mimo że nie mógł opuścić ani jednego dnia szkoły, to dalej do dziś się nie nauczył o płciach. Więc widać, że słaby ten Niemiec w tej nauce jest. Także ja podziękuję. Ja wolę, żeby Polacy rządzili. Ja wiem, że my tu mamy też swoich szachrajów, złodziejaszków, korupcyjniaków i tak dalej. To wszystko ja wiem. Ale to ja wolę swoich szachrajów niż cudzych szachrajów. Bo ci szachraje swoi to przynajmniej tu ukradną, to może tu wydadzą. A tamci tu ukradną, a u siebie wydadzą. To już mi się średnio podoba. Drugi wniosek jest taki, że nie ma jeszcze co panikować. Ponieważ długa droga jest. To, że Parlament Europejski wcale nie jest taki silny, jak się wydaje. Więc oni rzucili propozycję. Ta propozycja przeszła. Co ciekawe, przeszła głosami, wiesz iloma? Jak ktoś nie wie jeszcze. 290 głosów za, 44 się wstrzymało, 274 przeciw. Co oznacza, że większość Polaków było europosłów przeciw, ale 9 było za. Kumasz to? Po tym wszystkim, co ja tu dziś opowiadam, co wystarczy pół godziny researchu, żeby się rozeznać w sytuacji, 9 Polaków stwierdziło, że to jest genialny pomysł. Nie mogę. 8 z nich z lewicy, 1 od pana Hołowni. Ale wcześniej startowali z list PO i tak dalej, natomiast zmienili barwy i tak dalej. Więc na lewicę zawsze można liczyć, jak widać. Jeżeli chodzi o wprowadzanie siłowych rozwiązań, przemocy i tak dalej, nieważne dobro ludzi, tylko własne widzimisię i inżynieria światowa, tak? Inżynieria genetyczna, inżynieria społeczna. My stworzymy doskonały świat po naszemu, a kto się z tym nie zgodzi, ten trafi do Auschwitz. Także tak to działa. Co ciekawe, gdyby, jak sobie to policzyć, 291 kontra 274, gdyby tych 9 Polaków zagłosowało w polskim interesie, a nie przeciwko polskiemu interesowi, to głosów przeciw byłoby więcej i w ogóle tego odcinka by nie było, bo nie byłoby tematu. Kumasz to? Polacy z lewicy spowodowali, że my w ogóle mamy o czym gadać. Bo jak ci Polacy by zagłosowali w polskim interesie, czyli przeciw, to by to przeszło jednym głosem na przeciw. A tak, dzięki polskiej lewicy mamy to. Mamy to i możemy się zastanawiać, czy Niemiec nam będzie tutaj tęczowe piątki wymyślać. Więc natomiast jeszcze nie ma co panikować, dlatego że to jest długa droga. Ten parlament teraz musi to rzucić i w dodatku jeszcze weto jest. Więc zobacz, jaka paradoksalna sytuacja, że pomysł na to, żeby usunąć weto, musi teraz przejść po starych zasadach, czyli gdzie państwa mają weto. Czyli ktoś to może zawetować i już. Więc to jest duży, duży plus. Mało tego, chociaż tego się akurat bym obawiał, że to jest zagrywka, bo tak się robi często politykę, tak? Jak chcesz dźwignąć paliwo z 4 zł na 6 zł, to najpierw dźwigasz na 8, potem obniżasz na 6, mówisz, że udało się obniżyć i tak dalej i wszyscy zadowoleni, no nie? Bo masa pamięta bardzo mało do tyłu i jeszcze potem idzie i na tych samych ludzi głosuje. Więc widać, że to tak po prostu zawsze działa, więc to może być taka zagrywka. Dajmy jakiś totalny absurd z czapy, tak, że zabierzemy wam totalną wolność, będziemy o wszystkim sami decydować i wy powiecie, że to jest oburzające, to my powiemy, dobra, to z czego wy i my możecie zrezygnować? Tak, czyli dobra, 65 spraw weto, dobra, to my obniżamy do 60, a wy co dajecie w zamian? Czyli taka pseudonegocjacja, tak? Czyli jak chcesz kogoś okraść, to udawaj, że najpierw powiedz, że weźmiesz mu wszystko, a potem powiesz, dobra, to ja biorę tylko telewizor. A w zamian mnie nie ścigaj. Jak to? Także pamiętajmy o tym, bo za kilka miesięcy temat będzie wracać i może się zacznie taka gadka i nawet polscy politycy zmienią wtedy fasadę i powiedzą, no bo udało się wynegocjować, pojechałem do Brukseli i ci moi przyjaciele to jednak powiedzieli, że dobra, to weto to tylko w 20 sprawach zejdzie, a w zamian my coś też zrobimy dla nich i będziemy nową wspólną Europą. Nie, ta ustawa jest głupia, powinna odejść w całości, powinna trafić na śmietnik historii i nigdy się jej nie powinno już dyskutować. I tego powinniśmy wymagać od polskich polityków, po to, żeby oni za każdym razem, jak zrobią badanie za miesiąc, pół roku i za rok, bo to się będzie procedowało miesiącami, żeby za każdym razem wyszło, że Polacy jednoznacznie chcą wyrzucenia tego do kosza, a nie żadnej durnej negocjacji. Tej ustawy ma nie być. I już. I dlatego trzeba budować niezadowolenie społeczne z tego tematu. Czyli z jednej strony nie ma co panikować, wolności nam jutro nie zabierają i tak dalej, i to wszystko się będzie ciągło latami, ale z drugiej, wiedzą, że politycy mają takie zdanie, jakie wychodzi w badaniach opinii publicznej, to chcę, żeby ten odcinek dołożył jakąś cegiełkę do budowania niezadowolenia społecznego z tej ustawy. No i tyle. Być może, to jest mój ostatni wniosek, że być może to wszystko to jest krok milowy do rozbicia Unii Europejskiej. W sensie, że poziom absurdu może przekroczyć absurdometr, tak? Widać to już w Holandii na przykład. W Holandii, kiedy polityk prawicowy miał coraz większe poparcie, ten, który mówił, że z imigracją trzeba przestać i tak dalej, coraz większe poparcie, no to w ramach odpowiedzi agresywnej lewacy wystawili kurdyjkę do wyborów, żeby pokazać, że właśnie równość tak... I wiesz, co się stało? Dwukrotnie skoczyło poparcie dla tego prawicowca. Czyli widzisz, jaki jest poziom niezadowolenia społecznego przez to, że tak, Niemcy przecież, Niemcy dzisiaj po 20 sami z domu nie wyjdą, tak? Albo wyobraź sobie, że Niemiec ma córkę, sami jej w nocy nie puści dzisiaj. 20 lat temu ją by puścił. To nie znaczy, że wtedy ze strony innych Niemców nie groziło żadne niebezpieczeństwo, ale poziom tego niebezpieczeństwa wzrósł drastycznie w ostatnich latach. Tak jest, to są fakty. To można sobie sprawdzić. Jest nawet nambeo.com bodajże, gdzie tam ludzie wpisują, czy czujesz się mniej, czy bardziej bezpiecznie, czy przestępczość w twoim mieście wzrosła. I to ludzie, tysiące głosów wpisują i można sobie zobaczyć. Dowolne miasto niemieckie, które wpiszesz, szwedzkie i tak dalej, tam ludzie tysiącami piszą, że czują się niebezpiecznie, że jest coraz gorzej. To nie jest wymyślone. To nie jest polityka, to nie jest slogan przedwyborczy. To jest fakt. Tak jest. Więc być może to, że oni teraz po takim absurdzie pojechali i po bandzie totalnej, być może to jest początek końca, tak? Ludzie stwierdzą w całej Unii, że dobra, puknijcie się w łeb, to my już tego nie chcemy. Czy to dobrze? Ja nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam pojęcia, bo geopolityka to jest tak skomplikowana gra, że ja nie wiem, co by było, gdyby dziś te 27 państw nie miało żadnej Unii, każde by robiło po swojemu i tak dalej, bo wiesz co, no, jakby nie było, to my jesteśmy bliżej Rosji niż oni. Więc Hiszpania pewnie świetnie sobie poradzi, zwłaszcza, że Unia to tam dość ją zubożyła, tak samo jak Włochów czy Greków, to już totalnie, tak? Więc podejrzewam, że te kraje na pewno by wyszły na tym na plus. Czy Polska? Zależy od bardzo wielu czynników, tak wielu, że ja się nie podejmuję diagnozy. Mogłoby być dużo lepiej, mogłoby być też dużo gorzej. Może by faktycznie skończyło się bezpieczeństwo wojskowe. Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast mam taki wniosek, że tego typu desperackie propozycje zazwyczaj zwiastują koniec pewnej epoki, tak? Bo jak już się robi tak na totalnego desperata, no to widać, że jest źle. I tyle. Nie wiem, każdy sobie to oceni samemu. Ja tu się na eksperta od geopolityki promować nie chcę. Wyraziłem swoje zdanie o tej ustawie. Przyznam szczerze, że mimo, że sprawa jest bulwersująca, to też słuchając tych wszystkich rzeczy uśmiałem się co niemiara. Zwłaszcza, że dzięki temu, że normalnie newsów nie słucham, ale dzięki temu, że to researchowałem, to znalazłem też news, że pan Łukaszenka mówi, że teraz mówi, że Białoruś i Polska to są prawie jeden naród, że każdy Polak to Białorusin, że Białorusin to Polak, a w dodatku trzeba wojnę skończyć jak najszybciej i on proponuje, żeby spotkało się na neutralnej białoruskiej ziemi Zełenski i Putin, czyli dwóch agresorów oraz on, miłujący pokój prezydent. I nigdy bym tego filmiku nie znalazł, gdybym nie robił tego researchu, więc ja się ubawiłem nieźle, przyznam szczerze. I z tych wszystkich europosłów, którzy gadają te rzeczy z taką powagą, naprawdę pośmiałem się nieźle, niezły stand-up sobie zafundowałem, także mam nadzieję, że dla was to też będzie sprawa, w której nie można być obojętny, ale też nie, żebyśmy teraz nie spali po nocach przez to i brali tabletki. Spokojnie, już nie takie rzeczy się miały dziać i nie takie rzeczy dobry, mądry lud wywalił. Tak, już dzisiaj to mieliśmy być wszyscy siłą szczepieni, ci, którzy mieli niezaszczepieni, to mieli być wyrzucani z pracy i tak dalej, mieliśmy mieć pandemię w nieskończoność do końca życia, no a jednak tyle rzeczy się po drodze wydarzyło, że nigdy nie wiesz, gdzie to zaprowadzi, natomiast to, na co mamy wpływ, to jest nasza opinia społeczna, to, co wyjdzie w tych badaniach różnych, ankietach i tak dalej, to, czy pozwolimy naszym politykom negocjować te głupoty, czy każemy im mówić, nie ma takiej opcji, to jest głupota, tego nie dyskutujemy nawet, bo to jest szkoda czasu. I już. I tyle. I tego wam i sobie życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam na instytutlingwistyki.pl. Każdy, kto chce się nauczyć jednego z 10 języków, to tam jest w stanie to zrobić w ciągu kilku miesięcy. Oprócz tego na ekspertekom.pl nasze książki, na przykład 48-godzinna doba, czyli jak zrobić dwa razy więcej w tym samym czasie. Produktywność to jest klucz w dzisiejszych czasach. Może wyślę tym wszystkim posłom europejskim, żeby oni się dowiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. I sekrety spółek.pl, nasza platforma dla tych, którzy chcą płacić mniejszy ZUS i nie płacić legalnie ZUS-u, a dla tych, którzy myślą nad rozpoczęciem biznesu albo już zaczęli i chcą robić to lepiej, uniknąć wielu błędów, to jest nasza platforma pierwszybiznes.org. Wszystkie linki macie pod tym nagraniem. Zalajkuj ten film, przekaż go znajomym, żeby też dowiedzieli się, na czym sprawa stoi i żeby budowali swoje niezadowolenie społeczne z tej niewątpliwej bzdury, którą nam tutaj urzędasy europejskie zafundowali. Wbrew własnym nawet narodom i wbrew wszystkim chyba, czy większości mieszkańców Unii Europejskiej. Także jaja jak berety i te jaja powinny zostać przerobione na omlet. Dzięki bardzo i do następnego. Cześć!